Uwaga, klimat.
Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku naszego programu. Dzisiaj naszym gościem jest dr Bartosz Czernecki z Zakładu Meteorologii i Klimatologii Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie doktorze, modelowanie procesów atmosferycznych. To jest taka działka, którą się Pan zajmuje i może spróbujmy na początku wyjaśnić, co to jest. Czy to są po prostu prognozy pogody?
W pewnym stopniu tak, natomiast modelowanie procesów atmosferycznych można porównać do takiej symulacji tego, co będzie się działo z pogodą, tego, co się będzie działo z klimatem, no i najczęściej do tego celu budujemy specjalne takie modele, takie specjalne programy komputerowe, które mają za zadanie symulować to, co się będzie działo z powietrzem.
Często korzystamy oczywiście z biura prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Oni takie modele mają i na podstawie tych modeli mówią, że na przykład jutro rano będzie minus 5, albo że będzie wiało, albo że będzie słońce, albo że go nie będzie. Rozumiem, że te modele, one się czasem mogą mylić. To nie jest tak, że na 100%, jak w matematyce zero-jedynkowo, możemy coś ustalić.
Dokładnie tak. Te równania, które są wykorzystywane w tych modelach meteorologicznych, to są równania Navier-Stokesa, równania różniczkowo-cząstkowe, i to, co charakteryzuje te układy równań, to to, że one są bardzo wrażliwe na tak zwane warunki początkowe. Więc jeżeli te dane, które wrzucimy do naszego modelu, reprezentujące początkowy stan atmosfery, będą minimalnie zaburzone, będą miały jakieś minimalne błędy, to ten błąd będzie propagowany w kolejnych krokach symulacji. Czyli będziemy mieli taki właśnie efekt motyla. No i teraz, jeżeli ten błąd nawet początkowo będzie bardzo niewielki, no to w horyzoncie 24, 48, 72 godzin on będzie nam narastał. Więc nasza wiedza o tym, co się może wydarzyć w atmosferze w kolejnych krokach czasowych, będzie niestety obarczona coraz większą niepewnością, coraz większym błędem. No dlatego prognozowanie, powiedzmy, na dłużej niż 3 dni do przodu jest jednak w dużym stopniu w dalszym ciągu loterią i to wynika przede wszystkim właśnie z natury tych równań, które stoją za fizyką całego procesu. Zresztą, gdybyśmy spojrzeli na problemy milenijne matematyki, takich problemów zostało zdefiniowanych 7, to te równania Navier-Stokesa są w dalszym ciągu jednym z tych 7 nierozwiązanych problemów milenijnych matematyki. Gdyby udało nam się ten problem milenijny rozwiązać, no to w tym momencie nasze prognozy pogody również by były lepsze.
A co pan myśli, że matematycy rozwiążą problem, czy też kwestię prognozowania pogody na najbliższe lata, że może być taki moment, że te równania zostaną poprawione w jakiś sposób, czy rozwiązane i będziemy mieli 100% przewidywalność pogody?
Nic na to nie wskazuje. Jeżeli byśmy spojrzeli w tym momencie na tak zwane ograniczenia prognozowalności pierwszego i drugiego rzędu, to w praktyce ta pamięć atmosfery, ona się kończy mniej więcej na 14-16 dniach. Są takie badania robione, więc robienie prognozy pogody na więcej niż 14 czy 16 dni, zwłaszcza w naszej szerokości geograficznej, jest bardzo trudne. Nie powiem, że niemożliwe, natomiast w tym momencie prognoza zrobiona na 2 tygodnie do przodu, ona ma korelację ledwie dodatnią, tak? Więc gdybyśmy wzięli pod uwagę typowe warunki meteorologiczne, jakie występowały w ciągu ostatnich, nie wiem, 30 lat dla danego dnia, powiedzmy za 2 tygodnie, to zobaczylibyśmy, jakie jest spektrum możliwych warunków meteorologicznych, to będzie to mniej więcej tak samo użyteczna informacja, jak to, co dadzą nam w prognozie nasze modele meteorologiczne.
A czy to jest też tak, że na przykład te modele powstają na podstawie tego, co już się wydarzyło? To znaczy, na przykład bierzecie pod uwagę, brane są pod uwagę warunki, jakie panowały 2 tygodnie temu i jak się ta pogoda rozwinęła? Czy, że tak powiem, czy z tego też się wyciąga naukę jakąś?
Tak, jest teraz bardzo silnie rozwijająca się gałąź modeli meteorologicznych bazujących na uczeniu maszynowym. Tak samo jak widzimy, że działają duże modele językowe, działa ChatGPT, działa Grok czy inne modele językowe, które właśnie bazują na dużym zbiorze danych uczących, to tak samo w meteorologii wykorzystujemy modele uczenia maszynowego do tego, żeby rozpoznać jakby wzorce, które występowały w atmosferze i jaką one dają możliwą odpowiedź. Natomiast w chwili obecnej te metody uczenia maszynowego, właśnie bazujące przede wszystkim na rozpoznawaniu wzorców, one nie są lepsze od tego, co jesteśmy w stanie uzyskać za pomocą modeli fizycznych, czyli tych właśnie bazujących na równaniach Navier-Stokesa i próbujących, bazując właśnie na fizyce atmosfery, zaprognozować przyszły stan atmosfery.
czyli sztuczna inteligencja, a te wzory, których nazwy nawet nie potrafię powtórzyć, to jest zupełnie coś innego.
Tak, tak, to są dwa zupełnie różne obszary. Czasem się je łączy, czyli wykorzystujemy na przykład modele fizyczne, te modele dynamiczne do prognozowania pogody, natomiast wiemy, że one mają swoje charakterystyczne błędy. Jeżeli byśmy wzięli pod uwagę właśnie zachowania takich modeli meteorologicznych za okres ostatnich 20 lat, to synoptyk, który codziennie wykonuje prognozę, on wie, że w takiej, powiedzmy, konfiguracji atmosfery ten model jest zwykle za ciepły albo jest za zimny, więc ta prognoza, która została wyprodukowana przez model, ona jest w tym momencie przez synoptyka korygowana. I tutaj akurat jest miejsce, w którym wchodzi sztuczna inteligencja, wchodzą metody uczenia maszynowego, które próbują jakby naśladować zachowanie synoptyka. Taki, który przez ostatnie 20 lat się nauczył zachowania takiego modelu meteorologicznego i staramy się wykorzystać te metody uczenia maszynowego do poprawy tych wyników, które zostały wygenerowane z modelu dynamicznego.
Który z tych modeli jest bardziej odporny na zmiany klimatyczne, właśnie ten maszynowy, czy to prognozowanie takie bardziej z fizyką?
To jest jedno z ciekawszych zagadnień, bo te modele, które uczymy na podstawie wzorców, na podstawie tego, jak zachowywała się atmosfera w przeszłości, one działają bardzo dobrze, ale pod warunkiem, że na przykład skład chemiczny atmosfery będzie dokładnie taki sam. Natomiast wraz przede wszystkim ze wzrastaniem ilości gazów szklarniowych w atmosferze, atmosfera się nie zachowuje tak samo. I modele uczenia maszynowego bardzo słabo sobie z tym radzą. Więc w kontekście, powiedzmy, takich typowych elementów meteorologicznych, jak temperatura czy opad, te modele jeszcze działają całkiem przyzwoicie. Tak w przypadku prognozowania zjawisk ekstremalnych widzimy, że tutaj jeszcze jest całkiem sporo do poprawy, więc cały czas bazujemy jednak na tych modelach fizycznych, na tych, które rozwiązują równania matematyczne i one są w tym momencie w dalszym ciągu traktowane jako te najbardziej wiarygodne narzędzie do robienia prognoz krótkoterminowych.
A czy jest jakiś element, który w tych obliczeniach uwzględnia zmiany klimatyczne? Czy to jakoś w tej matematyce te zmiany klimatyczne widać? Jakoś one wpływają? One gdzieś tam zmieniają trochę strukturę tych wzorów?
Strukturę wzorów nie, natomiast zmieniają nam informacje wejściowe, które używamy w tych modelach do symulacji. Jest nawet jeden taki projekt, który sprawdza, na ile zmiany klimatu przyczyniły się do powstania jakiegoś zjawiska ekstremalnego. Czyli wykonujemy na przykład 100 symulacji, zmieniając w minimalny sposób koncentrację gazów szklarniowych i sprawdzamy, jak ta prognoza wyglądała w każdej ze 100 symulacji. I dzięki temu jesteśmy w stanie oszacować, na ile zmiana klimatu przyczyniła się, bądź też nie, do powstania na przykład jakiejś powodzi albo do powstania jakiegoś tornada. Więc jest to taka metoda naukowa, która pozwala nam wyestymować, oszacować, na ile zmiana klimatu sprzyja powstaniu jakichś zjawisk ekstremalnych.
A jeszcze inaczej mówiąc, czy jakby właśnie pojawianie się coraz bardziej ekstremalnych zjawisk związanych ze zmianami klimatu, czy to pomaga w prognozowaniu, czy też wręcz przeciwnie?
Zdecydowanie utrudnia. Gdybyśmy mieli cały czas do czynienia, powiedzmy, z takim samym składem atmosfery, to w tym momencie nie musielibyśmy się aż tak bardzo przejmować na przykład bilansem radiacyjnym, który jest niezwykle istotny w kontekście prognozowania klimatu, w kontekście prognozowania pogody. Natomiast cały czas te poprawki musimy uwzględniać, cały czas one wpływają właśnie na tą niedeterministyczność, na ten chaos, który dostajemy w kolejnych krokach czasowych naszych symulacji. Więc jest to na pewno pewien element, który komplikuje nam całą rzeczywistość i sprawia, że to prognozowanie pogody jest jednak coraz trudniejsze.
No to może na sam koniec jeszcze pytanie, to znaczy, że te prognozy będą obarczone coraz większym błędem z czasem.
Niekoniecznie, bo też mamy coraz więcej do dyspozycji mocy obliczeniowych, które pozwalają nam na zawężenie tego marginesu błędu. Mamy coraz więcej instrumentów pomiarowych, mamy też pomiary satelitarne, mamy skaterometrię, mamy bardzo dużo nowoczesnych systemów teledetekcyjnych, które pozwalają nam na poprawienie tego stanu o początkowym stanie atmosfery, może tak. I dzięki temu nasza prognoza może się stawać jednak coraz bardziej precyzyjna w tym akurat konkretnym kontekście.
Bardzo dziękuję Państwu i moim gościem był dr Bartosz Czernecki z Zakładu Meteorologii i Klimatologii Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo Panu dziękuję.
Dziękuję również.
Dziękuję i do usłyszenia za tydzień. Wojciech Chmielewski.
Uwaga, klimat.